Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI wrócił do Watykanu.
O potrzebie powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy przypomnieli zebrani w Szwajcarii biskupi Starego Kontynentu.
Kościół w Kenii obawia się kolejnych ataków terrorystycznych.
1 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI zakończył letni pobyt w Castel Gandolfo. Przed południem wrócił śmigłowcem do Watykanu, gdzie czeka go pracowity tydzień. Już pojutrze Ojciec Święty spotka się z wiernymi na audiencji ogólnej, a w czwartek odwiedzi Loreto. W 50. rocznicę wizyty w tym maryjnym sanktuarium błogosławionego Jana XXIII, który zawierzył tam wstawiennictwu Matki Bożej rozpoczynający się sobór. Z kolei w niedzielę Benedykt XVI odprawi w Bazylice Watykańskiej uroczystą liturgię, którą zainauguruje obrady Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów o Nowej Ewangelizacji.
W Kolumbii powstały pierwsze grupy duszpasterskie mające zająć się ewangelizacją południowoamerykańskich Indian zgodnie z ich kulturą. Jest to bezpośrednia reakcja na apel Benedykta XVI wystosowany w tej sprawie kilkanaście dni temu w specjalnym liście o statusie ludów tubylczych w Kolumbii.
Złożony z kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich zespół duszpasterski przy konferencji episkopatu tego kraju zbierze się pod koniec listopada, by zatwierdzić program działań na co najmniej 3 lata. Mają być w nim zawarte propozycje konkretnych akcji ewangelizacyjnych skierowanych bezpośrednio do tubylczej ludności. Chodzi tutaj między innymi o organizację warsztatów z duchowości katolickiej wpisanej w miejscowe tradycje. Podjęte mają być również działania na terenach przygranicznych 3 krajów – Kolumbii, Ekwadoru i Peru, gdzie jest znaczna koncentracja ludności indiańskiej. Także jedno ze spotkań plenarnych kolumbijskiego episkopatu ma być poświęcone aktualnej sytuacji Indian i ich ewangelizacji. Owocem tego spotkania mógłby być specjalny list pasterski biskupów w tej sprawie.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Peter Turkson, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Świętego Pawła w Ottawie. W czasie ceremonii nadania tytułu purpurat wygłosił referat poświęcony soborowi. Wskazał w nim na kluczową rolę Vaticanum Secundum w podjęciu przez Kościół problemów sprawiedliwości i pokoju. Podkreślił osobisty wkład błogosławionego Jana XXIII w promowanie postawy służby i zaangażowania w dialog. Zwrócił też uwagę na doniosłość i aktualność konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, wskazującej kluczowe punkty na drodze nowej ewangelizacji.
To Sobór Watykański II stoi u podstaw przemian, jakie dokonały się w życiu konsekrowanym w ciągu ostatniego półwiecza. To on jako pierwszy opisał zakon w kategoriach teologicznych, a nie jedynie w postaci reguł. Opinię tę przedstawił w Londynie arcybiskup Joseph Tobin. Ten były przełożony generalny redemptorystów jest sekretarzem Watykańskiej Kongregacji odpowiedzialnej właśnie za zakony. W brytyjskiej stolicy spotkał się z zakonnikami i zakonnicami. Dyskutowano o aktualnym stanie tej formy życia chrześcijańskiego.
Gość z Watykanu zapewnił, że zakony wciąż należą do istoty życia Kościoła. Nie są one jedynie dodatkiem czy problemem, zapewnił arcybiskup Tobin. Zauważył on jednak, że w posoborowym życiu zakonnym nastąpiło przełożenie akcentów z posłuszeństwa i reguł na Ewangelię i wspólnotę. W dyskusji po prelekcji jedna z zakonnic zwróciła uwagę na groźbę nowych podziałów, które wynikają z faktu, że Kościół chce od zakonów powrotu do dawnych wzorców opartych na regułach i posłuszeństwie. Szef watykańskiej dykasterii sprzeciwił się tej opinii, zapewniając, że Watykan nie domaga się od zakonów kroku wstecz, lecz lepszego rozważenia, jak iść naprzód. W tym kontekście zwrócił on uwagę na kryzys powołań. Spadek liczebny naszych zgromadzeń jest faktem i trzeba o tym pamiętać, nawet jeśli nasza przyszłość to nie tylko statystyki, podkreślił arcybiskup Tobin.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrystus jest źródłem i gwarantem wartości, które kierują działaniem jednostek i całych narodów. Przypominają o tym w przesłaniu końcowym uczestnicy Zgromadzenia Plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy CCEM. 4-dniowe spotkanie, w którym wzięło udział ponad 50 kardynałów i biskupów, zakończyło się mszą narodów w katedrze w Sankt Gallen.
Końcowe przesłanie koncentruje się na stojących przed Kościołem na Starym Kontynencie wyzwaniach związanych z nową ewangelizacją. Przypominając chrześcijańskie korzenie Europy, uczestnicy spotkania pytają się też o przyczyny systematycznego dyskredytowania i dyskryminowania wyznawców Chrystusa, czy też, jak piszą, wręcz zachęcania do nienawiści wobec chrześcijańskiej wiary i nauczania.
Głos chrześcijan dla wielu jest niewygodny, stąd oskarżenia o nietolerancję i wstecznictwo. W rzeczywistości ten głos budzi obawy, ponieważ jest głosem wolnym, nieulegającym czyimś interesom i nie poddającym się szantażom, wskazują biskupi Europy. Podkreślają jednocześnie, że próby zdefiniowania na nowo naturalnych fundamentów społeczeństwa, jak rodzina czy współistnienie różnych tradycji historycznych i religijnych, nie jest przypadkowe. Biskupi wzywają do prawdziwego poszanowania w Europie wolności religijnej oraz do dialogu prowadzonego bez uprzedzeń i arogancji.
Stawienie czoła sekularyzacji oraz ponowne odkrycie naszych korzeni to główne wyzwania stojące przed Kościołem w Europie, uważa uczestniczący w spotkaniu w Sankt Gallen kardynał Angelo Baniasco.
Pierwszym zasadniczym wyzwaniem jest to, by Europa odkryła swoją duszę. Pod tym pojęciem rozumiem te wszystkie ideały wartości moralnych i duchowych, które wielcy ojcowie Europy, Schumann, Adenauer i de Gasperi, przywoływali myśląc o zjednoczonej Europie. Trzeba więc w jednoznaczny sposób powrócić do chrześcijańskich korzeni kontynentu. W tym kontekście należałoby kulturowo przepracować dwie fundamentalne wartości – wolność i zasadę niedyskryminacji. Nie można zapominać, że wymiar religijny jest najważniejszy. Postawienie Boga na peryferiach czy budowanie ziemskiego domu bez Niego oznacza działanie przeciwko człowiekowi.
Przesłanie końcowe Rady Konferencji Biskupich Europy zawiera też szczególny apel. Chodzi o solidarność z katolikami w Bośni i Hercegowinie oraz o poszanowanie ich wolności religijnej. O dramatycznej sytuacji tej dyskryminowanej mniejszości mówił w Sankt Gallen biskup Franjo Komarica. Przypomniał on, że w ciągu dwóch ostatnich dekad liczba katolików w tym bałkańskim kraju zmniejszyła się o prawie połowę.
Rozpoczęła się mająca na celu odnowienie wiary misja Madryt, będąca przedłużeniem Światowych Dni Młodzieży. Liturgia inaugurująca to misyjne wydarzenie sprawowana była wczoraj wieczorem w katedrze Almudena. Madrycka akcja przebiega pod hasłem Słudzy i Świadkowie Prawdy. Jej uczestnikom specjalnego błogosławieństwa udzielił Benedykt XVI.
Uroczystej mszy przewodniczył kardynał Antonio Maria Rocco Barella, a koncelebrowali biskupi i liczni kapłani. Misja Madryt, która jest przedłużeniem Światowych Dni Młodzieży, to wspaniała inicjatywa z punktu widzenia duszpasterskiego i apostolskiego archidiecezji madryckiej. Jest odpowiedzią na słowa papieża, który zaprasza Kościół do przeżycia roku wiary jako okazji do nowej ewangelizacji, powiedział kardynał Rocco Barella w homilii. Podobnie jak Kościół, także każdy chrześcijanin jest z natury misjonarzem. I dlatego wszyscy powinni być świadkami prawdy Chrystusa, świadkami nadziei Chrystusa, świadkami miłości Chrystusa. Dzisiejsza ludzkość tego potrzebuje, podkreślił kardynał Rocco Barella. W czasie mszy miało miejsce uroczyste rozesłanie misjonarzy, rodzin, ruchów i osób zakonnych. Każdy niósł zapaloną pochodnię jako znak rozpoczętej misji Madryt. Dla Radia Watykańskiego z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Na razie nie mamy do czynienia z wojną religijną, jednak chrześcijanie są coraz bardziej oburzeni tym, co się dzieje w Kenii i chcą się bronić. Takie komentarze słychać po wczorajszym zamachu na anglikański kościół w Nairobi. Zginęło w nim dwoje dzieci, a ośmioro zostało ciężko rannych.
Napastnicy się nie pomylili, celowo zaatakowali pomieszczenie, w którym prowadzona była katecheza dla dzieci. Mówią informatorzy misyjnej agencji Fides, pragnący ze względu na swe bezpieczeństwo zachować anonimowość. Jednoznacznie podkreślają, że ataki na chrześcijan przybrały na sile, odkąd wojsko kenijskie przyłączyło się w Somalii do ofensywy przeciwko islamskim ekstremistom z ugrupowania Al-Shabaab. Agencja podkreśla, że słabo lub w ogóle niechronione kościoły stanowią łatwy cel. Jednocześnie zaś, co jest ważne dla ekstremistów, o konsekwencjach tych ataków mówi się na całym świecie.
W kontekście wczorajszego zamachu kościół w Kenii wskazuje m.in. na brak odpowiedzialności ze strony francuskiego czasopisma rozpowszechniającego karykatury Mahometa. Ci ludzie nie myślą o konsekwencjach swych czynów, z powodu których w odległych zakątkach globu Niewinni ludzie są mordowani, wskazuje agencja Fidesz. Podkreśla zarazem, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Już wczoraj bowiem młodzi chrześcijanie chcieli chwycić za broń w geście zemsty za śmierć niewinnych dzieci, napaść na meczet.
Kościół w Angolii postuluje więcej pluralizmu i demokracji w życiu publicznym, w tym w mediach. Specjalny dokument tamtejszej konferencji episkopatu wydano w związku z zaprzysiężeniem na kolejną kadencję prezydenta José Eduardo dos Santosa. 31 sierpnia jego partia MPLA odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach powszechnych nad tradycyjnym przeciwnikiem, przed laty także militarnym, opozycyjną partią UNITA.
Nie wolno nam zapominać, że trwa narodowy proces pokoju i pojednania, zapoczątkowany 10 lat temu, którego uczestnicy, tak strony konfliktu, jak i liczne żyjące ofiary, zasługują na szacunek i poważanie, napisali angolscy biskupi. Zwrócili zarazem uwagę, że gwarancją postępu w tym zakresie jest pluralizm polityczny w środkach przekazu. Media bowiem powinny demokratyzować swych odbiorców oraz działać na rzecz jedności narodowej. Tymczasem publiczne środki przekazu wyraźnie sprzyjały partii rządzącej zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak i później.
Jednocześnie biskupi przedstawili wyniki monitoringu wyborów, którego dokonywali w terenie kościelni eksperci. Zwrócono uwagę na dobre przygotowanie i przebieg głosowania, w tym dojrzałe zachowanie obywatelskie wyborców. Także obserwatorzy nie mieli trudności z dostępem do wymaganych informacji, choć obiekcje budzi zbyt późna ich akredytacja.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pogrzebowe Zofii i Stefana Korbońskich, członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennych działaczy emigracyjnych. Zgodnie z pragnieniem zmarłych, ich doczesne szczątki sprowadzono do kraju. Mszy świętej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W homilii metropolita warszawski podkreślił, że wzorem słów świętego Pawła małżeństwo Korbońskich nie żyło dla siebie, ale dało świadectwo życia dla innych.
Po tej mszy świętej odprowadzimy doczesne szczątki Zofii i Stefana do panteonu wielkich Polaków w świątyni Opatrzności w Wilanowie. To właśnie dla takich jak oni to miejsce zostało zbudowane. Przygotowane dla takich wielkich Polaków, patriotów, ludzi, którzy całym swoim życiem dawali wielkie świadectwo Bogu i wielkie świadectwo miłości do ojczyzny, do naszej Polski.
Po mszy świętej trumny z ciałami Korbońskich zostały uroczyście przewiezione do świątyni Opatrzności Bożej. Kres i początek, taki tytuł nosi wydana właśnie w Polsce najnowsza książka George'a Weigla. Autor najbardziej znanej biografii błogosławionego Jana Pawła II przyrzekł papieżowi, że dokończy opowieść o jego życiu. Opublikowana w języku polskim książka jest właśnie spełnieniem tej obietnicy. Końcowy rozdział biograficznej części książki nazywa się Ostatnia encyklika. W naszych czasach, jak dotąd, nic podobnego nie miało miejsca. Człowiek zaprosił cały świat, by dzielić z nim swoje cierpienie i umieranie, a ludzie przyjęli to zaproszenie. Po czym do Rzymu napłynęły 3 miliony osób, by uczestniczyć w pogrzebie papieża. Próba opisania tego absolutnie wyjątkowego fenomenu w najnowszej historii była interesującym wyzwaniem. W Polsce książka Kres i początek ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.